Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam teraz kilka wartości z obszaru rolnictwa i chciałbym się z Państwem tym podzielić. Mianowicie za pierwsze półrocze NBS podał dane dotyczące zbioru zbóż. Oczywiście nie wszystkich to będzie interesowało, aczkolwiek ci, którzy naprawdę się zajmują Chinami, powinni o tym wiedzieć, jak to wygląda. Są, nie na całym obszarze oczywiście, ale w części Chin są dwa zbiory zbóż, jeden letni, drugi jesienny. I w tym roku letnie zbiory zbóż wyniosły ponad 171 milionów ton i 740 tysięcy ton. Czyli to jest o 2,1% więcej niż w ubiegłym roku. To jest mało. Problem chińskiego rolnictwa jest zmniejszająca się nieustannie powierzchnia ziemi uprawnej. Tylko w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się o 1,3% do 26 milionów 354 hektarów. Tysięcy hektarów. Ponad 26,5 miliona hektarów. To jest oczywiście, znaczy na całe szczęście o 3,5% wzrosła średnia ilość zbóż z jednego hektara, zbierana średnia ilość zbóż z jednego hektara. Czyli te trzy wartości, zwiększenie letnich zbiorów o 2,1, zmniejszenie powierzchni uprawnej o 1,3 w ostatnich 12 miesiącach, ale również w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 3,5% wielkość zbioru zbóż. No i tak. I to wszystko teoretycznie, prawda? To są same cyfry. Teraz ja się do tego ustosunkuję. Więc tak. Jako, że mamy wojnę i ja to traktuję zupełnie poważnie. Państwo, prosiłbym, żebyście Państwo nie traktowali tego w kategoriach figury retorycznej. W żadnym przypadku. Ja to traktuję śmiertelnie poważnie. Więc mamy wojnę. Skoro mamy wojnę, to wcześniej czy później wszyscy biali Amerykanie, a za nimi wszyscy biali, również użyją tej broni, jako że używają każdej innej broni. W związku z tym nie ma absolutnie żadnej potrzeby, aby przy powstrzymywaniu Chin, bo tak oni to ładnie nazywają, tą wojnę ładnie nazywają powstrzymywaniem Chin, aby w tej wojnie nie użyć broni żywnościowej. I mieli Państwo, oczywiście ja wielokrotnie mówiąc o zbiorach zbóż, o ilości importu poszczególnych elementów, w szczególności soi, kukurydzy. Mówiłem o tym, że w tej chwili fizycznym niepodobieństwem jest polityka, która miała miejsce w czasach Mao, mianowicie samowystarczalności. No, ta samowystarczalność, to mniej więcej wiemy, jak to ona wyglądała i czym się skończyła. Czy głównie jak ona wyglądała. To był dramat. Po prostu dramat całego narodu, który był głodny. Który był głodny do lat 80. Był głodny i koniec kropka. I to zupełnie inaczej głodny niż polska wieś. Zupełnie inaczej, możecie mi Państwo uwierzyć. Znaczy oczywiście ja mam tylko... Ja mam niewiele danych, bo w końcu tylko w jednej wsi, tej rodowej, że tak powiem, ją znałem w tamtych czasach, 50-tych, 60-tych latach, więc tam no, nie przelewało się, nie, w żadnym wypadku. Tam mięso, czy cokolwiek, jakiekolwiek mięso, to było raz w niedzielę, kurczak był zabijany i to było wszystko. No, od czasu dziadziu, jak uczestniczył w jakimś świniobiciu, czy jak coś takiego, to dostawał kawałek mięsa. ale tak naprawdę to tak to wyglądało. Natomiast to było raz na tydzień. A w Chinach najczęściej było tak, że ludzie jedli mięso raz do roku. Na Nowy Rok, chiński Nowy Rok. Więc jest to pewna różnica. Prawda? Pewna. A słowem, nawet myślenie o samowystarczalności po prostu jest bezsensowne. A to nie oznacza, że w każdym przypadku jest bezsensowne, bo na przykład Korea Północna jest samowystarczalna w żywności i Amerykanie pilnują tego, żeby była samowystarczalna, żeby nikt im, znaczy może inaczej, pilnują tej samowystarczalności oczywiście w cudzysłowie, pilnują, żeby nikt tam nie eksportował żadnej żywności. To jest taki żydowsko-amerykański bandytyzm. Ale ta samowystarczalność Korei Północnej jest bardzo drogo kupiona, bo podobnie jak Chiny, w Korei Północnej ta północna część przeważająca część gór. Miejsc, które albo trudno, albo niemożliwe jest uprawianie wszelkich roślin uprawnych. Więc ja tylko zwracam uwagę na Koreę Północną, bo tam tą samowystarczalność jest okupiona straszliwym zaciskaniem pasa. Ja nie widziałem północnego Koreańczyka tłustego. No nie, przepraszam. Kim Jong-un. No ale to jest jeden. Jeden jak na 19 milionów to trochę mało. Tak, ale wracając do Chin. Więc Chińczycy bardzo intensywnie pracują nad nowymi odmianami ryżu. Wychwalają pod niebiosa tego swojego ojca chińskiego ryżu, żeby nie było wątpliwości. Ryże są na bardzo różnej jakości. Japończyk w ogóle nie weźmie do ust ryżu jakiegoś tam spoza Japonii. Ryż japoński jest dotowany w sposób nieprawdopodobny zupełnie. Dlatego, że Japończycy są nacjonalistami, to raz. Uważają, że ich jest najlepsze, to dwa. Znaczy, że to wynika z nacjonalizmu wprost. I uważają, że posiadanie własnego ryżu to jest rzecz bezcenna. No i bardzo dobrze. Natomiast ryż tajski, czy ryż skądkolwiek inąd, to będzie fe dla Japończyków. A na ile on jest fe, to ja nie wiem, bo nie jestem smakorzem ryżu. Dla mnie każdy ryż smakuje tak samo. No ale ja się nie wychowałem na ryżu, więc skąd ja niby mam wiedzieć. Ja odróżnię ziemniaki, prawda? Jakość ziemniaków, bo się wychowałem na ziemniakach, a nie na ryżu. A oni się wychowali na ryżu, więc wiedzą doskonale, jaka są różnice. Więc ten chiński ryż ma być, te nowe odmiany ryżu, nowe, nie jeden, tylko nowe, kilka odmian ryżu mają mieć zupełnie rewelacyjne osiągi, jeśli chodzi o zbiór z hektara. To raz, a dwa, zresztą dzieliłem się z Państwem tą wiadomością, że próbują sadzić ryż na polach, które są słone. Słoną wodą. Tak. Jest to jeszcze jeden z elementów zwiększenia podaży ryżu, ale to nie dlatego, że oni chcą słoną wodą z morza. Nie, 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 nie. Słoną wodą ze słonych jezior, własnych słonych jezior. Mają olbrzymie słone jeziora i właśnie z tymi słonymi wodami próbują na tych słonych wodach próbują ryż pędzić, że tak powiem. To jest jedna sprawa. No ale to jest tylko ryż, a gdzie pszenica, a gdzie żyto, gdzie owies, prawda? Kukurydza, soja. No właśnie. Czyli innymi słowy, to, że na przykład Chiny sprowadzają gigantyczne ilości soi z całego świata i starają się, jak mogą, zresztą niedawno chyba o tym mówiłem kilkakrotnie, że starają się, jak mogą zachęcić rolników do siania ryżu, siania soi, przepraszam. No to nie zmienia postaci rzeczy, że starają się, ale ten areał jest określony. No, jak będzie więcej soi do produkcji mięsa na przykład, no bo to mączka sojowa to chyba jest głównie do produkcji mięsa, olej sojowy, mączka sojowa, a to głównie dla bydła, no to czegoś będzie mniej dla ludzi, prawda? Cudów nie ma. No i tutaj dotykamy tej sprawy braku ziemi uprawnej i również w tym braku ziemi uprawnej pewnie będzie się zmniejszała ilość ziemi uprawnej nie tylko ze względu na, bo tutaj się pisze, że zmniejsza się nieustannie powierzchnia ziemi uprawnej, ale to zmniejszanie się nie bierze się tylko i wyłącznie z rozrostu miast. Nie, niestety nie. Znaczy niestety dlatego, że to może kontrolować człowiek, ale zmniejszanie się ilości ziemi uprawnej będzie, już teraz przypuszczam, że dosyć duży procent tego zmniejszania się ziemi uprawnej wynika z tego, że ci staruszkowie, którzy zostali na wsi, nie dają rady. Proszę nie zapomnieć o tym, że kiedyś, 30-40 lat temu, kiedy na wsi była cała masa młodych ludzi, miał kto tą ziemię uprawiać. A w tej chwili co? Mają uprawiać 60-latkowie, 70-latkowie, 80-latkowie, bo tak to wygląda? Tak? No wiecie Państwo, być może przy założeniu, że wy macie tam 30-40 lat, to możecie sobie wyobrażać, że 70-80-latek może pójść w pole i pracować, ale ja wam mówię, że no, teoretycznie może pójść, tylko że jego praca będzie okupiona strasznym wysiłkiem. I to będzie praca bardzo mało produktywna. Więc tak to niestety wygląda. No właśnie ten wzrost wielkości zbóż na pewno nad tym władze chińskie dużo pieniędzy przeznaczają na to, żeby tą plenność zbóż zwiększyć, bo to jest jedyna szansa na to, żeby zwiększyć ilość ziarna, bo powierzchni się raczej drastycznie nie zwiększy, natomiast plenność zbóż można. Oczywiście część Państwa może powiedzieć, no tak, ale jeszcze ten, jak to po angielsku się nazywa, Great Green Wall. No tak, tylko to jest Great Green Wall i to jest rzeczywista rzecz. To nie jest jakiś tam urojony, to nie jest urojony slogan, ale ten Great Green Wall, no to jest ewentualnie w najlepszym wypadku próba rekultywacji pustyń lub obszarów półpustynnych. Tak. Tylko, że zanim dojdzie, jeśli kiedykolwiek dojdzie do uprawy zbóż na tym obszarze, to minie albo jeszcze trochę. Tak, mili Państwo, o rolnictwie w Chinach się nie mówi zbyt wiele. Nie wiem dlaczego. Nie dopieszczają władzy zupełnie, kompletnie. Nie dopieszczają władzy rolników. Może mają te wielowiekowe zaszłości. Mam tu na myśli oczywiście to, że lat to właśnie na wsi było zarzewie wszelkich buntów. To właśnie ze wsi armie czerwone, te armie, które uciekały przed Kuomintangiem w czasie długiego marszu, bo tak to wyglądało, rekrutowały ludzi, czy kupowały ludzi. Kupowały żołnierzy, tak, tak, na wsiach. Słowem, tak to wygląda. Znaczy, ale to było, to już się, to Senevrati. Teraz sytuacja na wsi jest dramatyczna i chyba dlatego się o tym na wszelki wypadek nie mówi. Lepiej pokazywać te piękne, wręcz czasami postindustrialne miasta, te wspaniałe mosty, te nieprawdopodobne drogi, te szybkie pociągi i te lotniska, no bo to wpływa na wyobraźnię, ale jak wystarczy jedno zdjęcie z chaty, chałupy jakiegoś chłopa chińskiego, żeby człowiek od razu stanął na nogi, wiedział, gdzie jest. Tak, proszę bardzo. To od razu widać, gdzie się jest. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.